sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Siedem minut po godzinie 17 w kalendarzu mamy niedzielę, 7 dzień sierpnia i to jest kolejne specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniam się Państwu, realizujący program Paweł Kwiatkowski i sprzed mikrofonu Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj oczywiście główne dania to piłkarska PKO BP Ekstraklasa. Od 17.30 na naszej antenie bezpośrednia relacja z Lubina z meczu Zagłębia z mistrzami Polski Lechem Poznań. Ale ponadto zajmiemy się występem poznańskiej Warty, kilka minut temu zakończonym na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Będziemy mówić o zmianach właścicielskich w poznańskiej Warcie. Będzie także o wyprawie kolejorza na mecze Ligi Konferencji Europy na Islandię. Zajrzymy nad Jezioro Kierskie, gdzie odbył się kultowy wręcz pływacki maraton wpław przez Kiekrz. Będzie także mini magazyn piłkarski i wielkopolskie gole. Omówimy sobie wydarzenia na stadionach drugiej, trzeciej i czwartej Ligi Piłkarskiej. Zajrzymy nad Jezioro Maltańskie na Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów w Wioślarstwie. Będzie także sporo o tenisie, o kartingu i obszerny blok lekkoatletyczny, ale to już po transmisji ze spotkania z Lubin kontra Poznań. Między innymi opowiemy Państwu o zbliżającym się poznańskim maratonie. Teraz 7,5 minuty po godzinie 17. Krótko o wydarzeniach niedzielnych. Zaczynamy od tenisa. Magdalinette z poznańskiego AZS-u przegrała niestety finał tenisowego turnieju ITF Polish Open pamięci pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich na kortach w Kozerkach koło Warszawy. W walce o 100 rankingowych punktów WTA i terenowy samochód Linette uległa Katarinie Siniakowej z 3-4 do 6 i 1 do 6. Z kolei na kortach poznańskiego AZS-u zakończył się 46. międzynarodowy turniej juniorek i juniorów, a o Grand Prix Wojciecha Fibaka. W grze deblowej Polacy Piotr Czaczkowski i Gabriel Matuszewski przegrali z włosko-hiszpańską parą Meduri Berini 6 do 7 i 3 do 6. W singlu juniorek Niemka Anna Puls pokonała Ukrainkę Elizabetę Kotlier 6 do 4, 2 do 6 i 6 do 3. A w finale juniorów Liwańczyk Fadi Bidan wygrał z turniejową jedynką Emilenem Demane z Belgii 2 do 6, 6 do 4 i 7 do 6. Estończyk Ott Tanak w Hyundai i20 wygrał rajd Finlandii, 8 rundę Mistrzostw Świata. Lider punktacji generalnej cyklu Finn Kalle Rovanpera w Toyocie Yaris był drugi ze stratą niespełna 7 sekund. W Finlandii w kategorii WRC2 walczył Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Skodzie Fabii Rally 2. Polacy zajęli 7 miejsce w swojej kategorii, a w generalce uplasowali się na 15 pozycji. Teraz już piłka nożna. Jutro meczem Wisły Płock z Miedzią Legnica zakończy się czwarta kolejka w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, ale w dzisiejszym planie 3 spotkania. Przypominam, o 17.30 w Lubinie Zagłębie podejmie Lecha Poznań. O 20.00 Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa, a już zakończyło się spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta Poznań zdradzę przegrała z Pogonią Szczecin 1-2, ale nikt nie zna lepiej szczegółów tego spotkania niż nas wysłał na ten mecz. Wojtek Bernat. Halo Wojtku, kłaniam się, dobry wieczór.
Witam serdecznie z pustoszującego już stadionu przy Powstańców Chocieszyńskich w Grodzisku Wielkopolskim, na którym dzisiaj Warta przegrała, tak jak wspomniałeś, z Pogonią Szczecin 1-2. Dla Zielonych to już, biorąc pod uwagę także poprzedni sezon, czwarty kolejny mecz w roli gospodarza, w którym to rywale inkasują komplet punktów. Dzisiaj tej serii złej nie udało się przerwać w starciu z faworyzowaną szczecińską Pogonią, która nic wielkiego tak naprawdę w Grodzisku Wielkopolskim nie pokazała. Okazała się na pewno zespołem zdecydowanie skuteczniejszym. Patrząc na statystyki po tym spotkaniu, to 14 strzałów na koncie poznańskiej Warty, 3 strzały na koncie szczecińskiej Pogoni, a jednak to goście cieszą się z wywalczenia tutaj 3 punktów. Tę wyższość było widać zwłaszcza w pierwszej odsłonie. Wprawdzie Zieloni rozpoczęli ją całkiem nieźle. Były groźne strzały Jana Grzesika i Adama Zrelaka, które lądowały na bocznej siatce bramki szczecińskiej Pogoni, ale po tym pierwszym szturmie warciarzy później do głosu doszli jednak goście. W 21 minucie po dośrodkowaniu Carlosa Silvy bramkę zdobył Kamil Grosicki, a 4 minuty później w bardzo podobnym trudnej sytuacji po wrzuceniu piłki przez Jakuba Bartkowskiego. Niefortunnie we własnym polu karnym interweniował Robert Iwanow, fiński stoper zespołu Zielonych. Trącił piłkę nogą obok zupełnie niespodziewającego się takiego rozwoju sytuacji bramkarza Adriana Lisa i zrobiło się 2-0. Jakby odrobinę zamroczona tą całą sytuacją, poznańska Warta już nie była w stanie wykrzesać z siebie nic wielkiego w pierwszej części spotkania, za to drugą rozpoczęła naprawdę ze sporym animuszem i ten animusz został już udokumentowany golem w 47 minucie. Po wrzutce z prawej strony Jana Grzesika w polu karnym nosem snajperskim po raz kolejny popisał się Adam Zrelak. Przypomnę, on przed tygodniem strzelił bramkę dla zespołu Warty Poznań w wygranym meczu w Legnicy z Miedzią. Teraz także trafił do siatki, strzelając gola dającego nadzieję warciarzom na to, że uda się jeszcze tutaj powalczyć, być może nie tylko o remis. I rzeczywiście Warta przez jakiś czas zepchnęła do defensywy drużynę Pogoni Szczecin, jednak Stipica i koledzy z defensywy bronili się dobrze, próbowali szukać swoich szans w kontratakach. Jeden z takich kontrataków niewiele brakowało, a przyniósłby trzeciego gola dla zespołu gości. Piłką w słupek trafił bowiem Kamil Grosicki. Warciarze jeszcze rzucili to wszystko, co mieli na ławce rezerwowych w ofensywie do gry. Między innymi szansę debiutu dostał pozyskany w tym tygodniu turecki 22-letni napastnik Enis Destan. Trochę jego wejście też sprawiło zamieszania w polu karnym drużyny gości, ale piłki w siatce już się warciarzom umieścić nie udało, nawet mimo faktu, iż trzykrotnie, choć nie był to jeszcze doliczony czas gry, podczas rzutów rożnych w pole karne w 86. i 87. minucie wędrował bramkarz drużyny Warty Poznań Adrian Lis. Do siatki nie trafił jego koledzy również i ostatecznie z 3 punktów i zwycięstwa 2-1 w Grudzisku Wielkopolskim cieszyli się piłkarze szczecińskiej Pogoni.
Dziękujemy serdecznie. Była to relacja Wojciecha Bernarda prosto ze stadionu w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Pogoni Szczecin 1-2. A właśnie warciarze mają nowego właściciela, dokładniej właścicielkę, pani Paulina Sypniewska, która notabene oglądała dzisiejsze spotkanie z Pogonią. Odkupiła udziały od Bartłomieja Fariszewskiego i stała się większościowym udziałowcem w spółce zarządzającej ekstraklasową drużyną piłkarską. Co stało za chęcią sprzedaży Warty? Kiedy zaczęły się rozmowy z nową panią właściciel? O tym w rozmowie Dawida Cytrowskiego mówi Bartłomiej Fariaszewski.
Osobą, która zaczynała ten kontakt, był Bartek Wolny, nasz prezes. Doszło do pierwszego kontaktu bodajże kilka miesięcy temu. Ja się spotkałem kilka tygodni temu, pierwszy raz. Kilka spotkań odbyliśmy. Paulina przedstawiła, jaki ma plan, jak to widzi. No i tak po nitce do kłębka doszło do transakcji.
Zastanawiam się, co ją przekonało tak najbardziej, no bo dotychczas ona nie miała wiele wspólnego z branżą sportową, raczej jednak koncentrowała się na rozwijaniu swoich biznesów.
Myślę, że przede wszystkim przekonało to ta szczerość tego projektu, to w jaki sposób to robimy, jak my to nakreśliliśmy tym planem rozwoju, czy też inicjatywami, które się w trakcie pojawiały. I myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Paulina wie, że jakby osobą, która do tej pory dla mnie była najważniejsza w klubie, czyli Marcin Janicki, on zostaje, on dalej będzie to prowadził, także myślę, że to wszystko będzie się jakby w dobre ręce, myślę, że oddaje i w dobrym kierunku będzie się rozwijało.
Czy wraz ze sprzedażą tego większościowego pakietu akcji Bartłomiej Fariaszewski znika z życia Warty Poznań?
Nie, Bartłomiej Fariaszewski chyba na dobre został zaszczepiony Wartą Poznań i obiecał, że pomoże, także pomoże.
A na czym ta pomoc miałaby polegać?
Szeroko rozumiana. Ja bardziej będę oczekiwał. Na pewno coś było kontynuowane, nie chciałbym, żeby to było urwane. Paulina też tego nie chce, także myślę, że to tu raczej ja się oddam. Będę służył pomocą bieżącą. No, gdzie Paulina zapyta, że potrzebuje pomocy, to tam będę pomagał.
Co stało za decyzją o tym, żeby sprzedać jednak Wartę Poznań? To jest tak naprawdę chęć do tego, żeby utrzymać tempo rozwoju? Bo też kibice się zastanawiają, czy tobie po prostu skończyły się możliwości finansowe, żeby dalej wspierać klub, czy jak to wyglądało?
Myślę, że to jest duże uproszczenie, czy skończyły się możliwości finansowe. W drugą stronę bym powiedział, no to pokażmy klub w Polsce, któremu się nie skończyły. Te, które nie są państwowe, czy te, które nie są wspierane gdzieś przez spółki miejskie. Tak, co było do oddania? Dokładnie tak jak na początku było pytania, chęć kontynuacji projektu przede wszystkim. Ja zawsze powtarzałem od samego początku, jak myślę, że to szczere jest, dlatego nic się nie zmieniało. Chodzi o to, no, to jest klub wszystkich, wielu osób. Ja sam go nie tworzę, ja byłem, wspominałem to kiedyś, że właścicielem się bywa. Warta była, jest i będzie. Ważne, żeby ją rozwijać w dalszym kierunku. Myślę, że mamy bardzo fajny pomysł. Bardzo fajnie to środka zostało zbudowane i myślę, że jakby z czystym sumieniem to oddaję, natomiast to też jest, pojawia się nowy właściciel, który wyraża chęć kontynuowania tego, co jest świetne, a priorytetem jest klub. Nie może być osób większych od klubu, uważam. indywidualnie, właściciel też nie może być większy od klubu. Tutaj priorytetem jest jak najbardziej klub.
No to oczywiście, to jest własność prywatna osoby, która zakupi klub, natomiast de facto jest to pozyskanie 110-letniej tradycji.
Ona jest z Poznania, także to też nie jest dla niej obca rzecz. Z tego co wiem, to jak była małą dziewczynką, dziadek ją też na Wartę zabierał. Także świetna historia i myślę, że ona czuje to. I to było też jednym z aspektów, które ją przekonały zapewne.
O zmianach właścicielskich poznańskiej Warcie także jutro w wakacyjnym ekspresie sportowym Radia Poznań. Po godzinie 18 spotkamy się z prezesem zarządu Bartoszem Wolnym i postaramy się połączyć z nową właścicielką panią Pauliną Sypniewską. A u nas w audycji specjalnej, wydaniu audycji sportowym Rytmie, już za niespełna 2 minuty zajmiemy się poznańskim Lechem. Zaczniemy od niezbyt radosnych wieści z czwartkowego kontekstu europejskiego. Dość wesoło grała muzyka na stadionie Wikinguru Reykjavik, bo mistrzowie Islandii wygrali z mistrzami Polski Lechem Poznań 1-0. Kibice islandzcy zadowoleni, szczęśliwi, a my markotni. Były też ostrzeżenia przed tym spotkaniem już o wzrastającej jakości islandzkiej piłki, ale chyba nie spodziewał się także tego wyniku nasz ekspert Rafał Ulatowski.
No nie spodziewałem się na pewno, bo przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wygrać spotkanie. Z przebiegu tego meczu trzeba powiedzieć, że wynik jest sprawiedliwy, że to Wingur miał jeszcze w końcówce sytuację na 2-0. Boli raczej moment, w którym straciliśmy tą bramkę, bo to był doliczony czas, albo nawet 45. minuta. Mieliśmy rzut rożny, dużo zawodników w polu karnym, dużo takiego piłek takich, które no można było przy szczęściu trafić bramkę przeciwnika, wyszła natychmiastowa kontra. Przegraliśmy pojedynek 1-1, później dobrze to odbudowaliśmy i w efekcie po takim strzale bardzo precyzyjnym Wiking urobił prowadzenie i nie oddał go już w drugiej połowie i myślę, że zaskoczenie nie możemy być. Natomiast pokazali ci zawodnicy z Wikingura wszystko to, na co myślę, że też byliśmy przygotowani, czego się spodziewaliśmy tutaj.
Ari Sigur Palsson, 19-letni piłkarz, zdobywca tego gola, ale nie tylko golem zasłużył sobie na nasze pochwały, bo właściwie o pierwszej minuty szalał na tym prawym skrzydle, choć akcję bramkową zainicjował z lewego skrzydła. Talentów na wyspie gejzerów nie brakuje.
Podoba się wszystkim, bo jest zawodnikiem szybkim, dynamicznym, kończącym tę sytuację strzałem do bramki, bo wcześniej też miał jeszcze inny strzał, ośrodkowywał, czyli taki konkretny w liczbach. Tak? On nie uprawia sztuki dla sztuki, tylko jest szybki, jest dynamiczny i te swoje atuty pokazuje na boisku. Niestety dla nas znalazł drogę do siatki.
Panie trenerze, jak podbudować się także mentalnie? Porażka z mistrzem Islandii zawsze źle odbierana przez kibiców, mimo tego, że doceniamy klasę rywala, którą zaprezentował w tym starciu z kolejorzem. Do końca głów chyba się nie powinno zwiesić, bo to jest dwumecz w lidze konferencji Europy.
No to dla nas jest nadzieja, że my w Europie wygraliśmy z Karabachem 1-0, wygraliśmy z Batumi 5-0. Na własnym boisku jesteśmy groźni. W tym trzeba upatrywać nadziei, że pojedziemy na mecz do Zagłębia Lubin, tam zagramy lepszy mecz, zdobędziemy punkty i poprawimy za tydzień w czwartek na bułgarskie.
Porażka piłkarzy poznańskiego Lecha z Wikingurem Reykjavik 0-1. Szukamy pozytywów. Bardzo dobry mecz, moim zdaniem przynajmniej Filipa Bednarka, ale co z tego? Wynik 0-1, opinia bramkarza Lecha Poznań.
Jak wiemy, piłka nożna to sport drużynowy, więc indywidualności błyszczą tylko wtedy, gdy wygrywamy i dzisiaj był taki mecz, że może gdzieś ten wynik utrzymałem, ale nie do końca jakby zwieściło się to, że mogłem pomóc tej drużynie w pozytywnym wyniku, więc przegrywamy tutaj 0-1, co jest oczywiście złym wynikiem, ale myślę, że mimo to, że to 0-1, to u siebie w domu damy radę.
Czemu, mówiąc takim językiem prostym, nie zatrybiło w tym spotkaniu? Bo właściwie tak naprawdę tylko pierwsze 5 minut drugiej połowy było takie, które mogło nas wszystkich na duchu podnieść. Mm-hmm.
Myślę, że to jest też coś, że nie wiedzieliśmy dokładnie z kim gramy, że nie wiemy z jakim poziomem się mierzymy, a oni postawili na poprzeczkę wysoko, pokazali, że potrafią dobrze grać w piłkę i my nie do końca mieliśmy zawsze odpowiedzi na to. Ta sztuczna murawa też jakby musieliśmy się do tego zaadoptować. Piłka była szybsza, nie zawsze stawała tak jak nam się wydaje na naturalnej trawie, więc to też potrzebowało czasu i myślę, że tej kropki nad i, tego ostatniego podania, tej chęci zdobycia tej bramki. To są takie momenty, gdzie w trudnych momentach musisz właśnie robić to, co trener ci nakazuje i zachować tą dyscyplinę taktyczną i techniczną. I w takich momentach gdzieś właśnie być bardzo bardzo pazernym, żeby strzelić tą bramkę, a nie czekać i reagować na to, co się dzieje.
Kibicom, dziennikarzom będzie trudniej to 0-1 tak szybko wymazać w pamięci. Niedzielne spotkanie z Zagłębiem Lubin. Bardzo mega ważny mecz. Teraz już chyba znowu dla Lecha nie ma nieważnych meczów. Czy to Liga, czy europejskie puchary?
Absolutnie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nie możemy wpaść w jakąkolwiek negatywną spiralę. My nie możemy też jakby zapominać, gdzie byliśmy chwilę temu, bo jesteśmy mistrzem Polski i nie możemy zatracić wiary we własne umiejętności, bo najważniejsze jest to, żeby wierzyć w siebie i w tych trudnych momentach, mimo że tych pozytywów nie ma wiele, to i tak ich szukać i zawsze zachować chłodną głowę. Teraz oczywiście przeanalizować na gorąco 24 godziny, jak to ja mówię, zawsze tego kaca wyleczyć i jedziemy dalej, bo nie ma czasu na to, żeby płakać nad rozlanym mlekiem. Wiemy, jaką dobrą mamy drużynę i to, że jesteśmy w sytuacji w takiej, jakiej jesteśmy, to nie jest wyznacznik naszej jakości. My jesteśmy bardzo dobrą drużyną, mamy bardzo dużo dobrych indywidualności i to, że czasami wygląda tak, jak wygląda, to też musimy wziąć poprawkę na to, że 6 tygodni temu odszedł nasz trener, który miał zupełnie jakby inną metodykę pracy niż ten, który przyszedł i myślę, że wszystko potrzebuje czasu. Ja wiem, że w Lechu Poznań nigdy nie ma czasu i wiem, że w Lechu Poznań nie ma czasu na cierpliwość, ale ja na pewno wierzę w tą grupę, która jest, wierzę w trenera i wierzę, że tak jak mówię, że z każdej trudnej sytuacji potrafimy z tego wyjść, bo wiem, że mamy chłopaków, którzy mentalnie potrafią to podnieść i też trzon zespołu, który na pewno to udźwignie.
Tak jeszcze w Islandii po meczu z Wikingurem Reykjavik opowiadał bramkarz Kolejorza Filip Bednarek. No ta pierwsza okazja do rehabilitacji już za 7 minut mniej więcej, gdy rozpocznie się mecz w Lubinie z Zagłębiem, mecz Ekstraklasy, a rewanż z Wikingurem Reykjavik po przegranej na Islandii 0-1 trzeba odrabiać straty w czwartek od 20:30. Oczywiście to wszystko w bezpośrednich relacjach na antenie Polskiego Radia Poznań. Teraz krótki muzyczny oddech, a jeszcze przed przeniesieniem się na stadion w Lubinie zajmiemy się pływaniem. To za minutkę. 21-letni Kacper Wielgus oraz 18-letnia Iga Maślej z Krośnickiej przystani Krośnice wygrali wczoraj wyścig na 10 km w ramach jubileuszowego historycznego 55. wyścigu w Puław przez Kierz. Najstarszy polski pływacki maraton oglądał wczoraj nad jeziorem Kierskim nasz reporter Krzysztof Polasik.
Sukcesów, spokojnego płynięcia i powiedzmy za 5 minut wchodzimy do wody.
Uważam, że jestem przygotowany, no ale pierwszy raz startuję, więc no zobaczymy. Liczę, że w te 3 godziny się wyrobię, natomiast różnie może się okazać.
No wyjątkowo ciepło w tym roku i deszcz nie pada i nie wieje i liczymy, że to się utrzyma, bo jest, zapowiada się dobry wyścig. Myślę, że ja w okolicach 2,5 godziny się powinienem zakręcić.
Mam nadzieję, że się zmieszczę w czasie, nie jestem zawodowcem, także może być różnie.
I bardziej dla zabawy, dla sprawdzenia siebie.
Tak, dokładnie tak. Lubię wyzwania.
...tego bliska, który rozpocznie dzisiejsze zmagania, dzisiejszą rywalizację.
Na miejsca!
10 km, 55. Międzynarodowy Maraton w Puław przez Kierz. Zawody z ogromną tradycją. Jacek Tim, prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Przez lata trasa Puław przez Kierz prowadziła wzdłuż jeziora, czyli środkiem jeziora się płynęło do kaskady i z powrotem. My od 3 lat postanowiliśmy raz, że tę trasę wydłużyć do rzeczywistych 10 km, a dwa płynąc wokół jeziora wzdłuż linii brzegowej, omijając boje, które mamy ustawione na trasie, sprawiamy, że zawodnicy nie pojawiają się na środku jeziora. Oczywiście współpracujemy ze Związkiem Żeglarskim i tutaj wszystkie kluby wiedzą, że w tym czasie my jesteśmy w wodzie i nasi zawodnicy płyną.
Pływaliśmy w tym 67 roku, startowaliśmy z kaskady i płynęliśmy do jachtklubu i z powrotem. To było wtedy niby 9 km. Zdzisław Gacek, w tej chwili sędzia pływania.
Ale w przyszłości uczestnik i zwycięzca. Uczestnik? Której edycji?
Pierwszej edycji. Wystartowało 12 zawodników, no i udało mi się wygrać. Także jest to wspaniała impreza, tylko szkoda, że tak mało zawodników się decyduje na taki długi dystans. No, jest to trudna impreza. No, jestem ciekaw, ilu tutaj zawodników będzie dopłynie w czasie, bo limit czasowy jest 3 godziny.
Każdy zawodnik ma indywidualne zabezpieczenie. W kaskadzie mamy ustawioną platformę żywieniową. Ja myślę, że najlepszy zawodnik zakończy rywalizację na poziomie 2 godzin 15 minut. Myślę, że pierwsza kobieta 2:25.
Jeszcze raz, jaki czas?
Nieoficjalnie 2:27, ale to jest bardzo nieoficjalny czas, więc wszystko się okaże. To był mój debiut w takim dystansie, jeszcze nigdy wcześniej nie pełniłem nawet podobnego dystansu, więc myślę, że jestem bardzo zadowolony z tego czasu.
Kasper Wielgus, KS Poznania.
Na pierwszym odcinku trasy do strefy żywienia czuć było, że fala ciągnie, bo strasznie to też przeszkadzało, ale z drugiej strony na powrotnej fale bardzo przeszkadzało, ponieważ wiatr był w twarz i było czuć, że jednak hamuje ten prąd, ale też wiedziałem, że dzięki temu, że popłynę mocno. Koledzy, którzy mieli startować i wiedziałem, że będą trudnym przeciwnikami, nie przyjechali, więc jakby wygrana była z tyłu głowy, że jest bardzo pewna ta wygrana, ale trzeba było się troszkę postarać na sam koniec.
Z tej tu Polskie Radio Poznań i w dalszym ciągu słuchają Państwo specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie. Jak mówił prosto z Lubina Dawid Cytrowski, nudna pierwsza część spotkania Zagłębia z Kolejorzem i bezbramkowy remis, ale my będziemy wędrować się po kolejnych sportowych arenach, także w przerwie. Przed mikrofonem Krzysztof Ratajczak. Zmiana za konsoletą realizatorską Pawła Kratkowskiego zastąpił Ryszard Wojtowicz. No i w tym składzie będziemy z Państwem aż do godziny 20. Znakomite informacje nadal napływają z kanadyjskiej miejscowości Halifax. Tam kajakarskie mistrzostwa świata. Wczoraj 3 polskie medale, m.in. złoto kajakarskiej czwórki pań z Karoliną Nają z Poznani w składzie. No i Karolina rozpędzona nieprawdopodobnie, bo kilkanaście minut temu zdobyła kolejny złoty medal. Tym razem wspólnie z Anną Puławską wygrały finał mistrzostw świata w kajakowej dwójce na 500 metrów. Dodajmy, że to także olimpijska konkurencja. Na drugim miejscu osada niemiecka i na trzecim miejscu Belgijki. Mamy także kolejny medal srebrny, tym razem olimpijskiej konkurencji C4 na 1000 metrów kanadyjkarzy. Aleksander Kitewski, Arsen Śliwiński, Wiktor Głazunow i Norman Zezula zdobyli ten srebrny kruszec, a pierwsze miejsce dla osady Hiszpanii. My jednak w audycji w sportowym rytmie pozostańmy teraz przez kilka minut przy piłce nożnej. Przeciuteńkie przypomnienie piłkarskiej ekstraklasy. Do przerwy w Lubinie Zagłębie Lech Poznań 0-0. Wcześniej w Grodzisko Wielkopolskim Warta Poznań niestety przegrała z Pogonią Szczecin 1-2. W 22 minucie gol na Pogoni Kamila Grosickiego. W 25 samobójcze trafienie Roberta Iwanowa i portowcy prowadzili 2-0. Znakomicie drugą połowę rozpoczęli gracze Warty. Adam Zrelak strzelił gola kontaktowego w minucie 47. Później były jeszcze okazje, ale wynik już nie uległ zmianie. Warta Pogoń 1-2. Dzisiaj jeszcze o 20 mecze Górnika Zabrze w Ekstraklasie z Rakowem Częstochowa, a jutro dokończenie czwartej kolejki i mecze w Płocku Wisły z Miedzią Legnica. W drugiej lidze piłkarskiej czwarta kolejka spotkań. No i niedobre informacje, jeśli chodzi o rezerwy poznańskiego Lecha, które przegrały na stadionie we Wronkach z Kotwicą Kołobrzech 2-3. To boli tym bardziej, że zespół Artura Węski prowadził w tym meczu już 2-0. W 9 minucie Tomasz Cywka i w 43 minucie Filip Wilak dali prowadzenie drugiemu kolejorzowi 2-0, ale 3 gole po przerwie zdobyli piłkarze z Kołobrzegu i to oni wygrali ten mecz wyjazdowy 3-2. Remis we wczorajszym meczu KKS-u Kalisz z Górnikiem Polkowice 2-2. 2 gole dla Kaliszan Piotra Agiela w pierwszej i 45 minucie, a dla Polkowic gole zdobywali Idzik i Gawlik. W innych meczach czwartej kolejki drugoligowców GKS Jastrzębie pokonał Motor Lublin 2-1, Pogoń Szczelce przegrała z Olimpią Elbląg 0-1, Stomil Olsztyn zremisował z Garbarnią Kraków 2-2, rezerwy Śląska Wrocław zremisowały z Polonią Warszawa 1-1, Znicz Pruszków pokonał rezerwy Zagłębia Lubin 2-0, Wisła Puławy zwyciężyła Radunię Stężyca 1-0, a Hutnik Kraków zwyciężył Siarkę Tarnobrzeg aż 6-0. W trzeciej ligi piłkarskiej wybraliśmy dla Państwa z premierowej kolejki spotkanie na stadionie w Swarzędzu. Unia podejmowała Bałtyk Gdynia.
Koniec spotkania w meczu pierwszej kolejki grupy drugiej, trzeciej ligi piłkarskiej. Unia Swarzędz wygrywa z Bałtykiem Gdynia 3-1. Przypomnę bramki 1-0 Jan Paczyński, 20 minuta, 2-0 Ernest Korek, 48 minuta, potem trafienie z rzutu karnego dla gości Mateusz Długołęcki, 64 minuta i na zakończenie Damian Pawlak, 90 minuta spotkania. Unia Swarzędz, Bałtyk Gdynia, 3-1.
Tomasz Bekas, trener Unii Swarzędz, po premierowym spotkaniu wygranym z Bałtykiem Gdynia 3-1. Tomek, naprawdę ładna gra, kibicom się podobała, aż dziw, że to już premierze się wydarzyło, może być zadowolony.
No do pewnego momentu na pewno tak, przede wszystkim do straty bramki na 2-1 to wyglądało przynajmniej dobrze. Zespół klecony bardzo szybko i budowany praktycznie tak na kolanie. Dosyć szybko się udało to poukładać, aczkolwiek nie robimy jakiegoś hura optymistycznego standardu, że będziemy od razu ogrywali wszystkich w tej lidze, bo tak nie będzie. Jest to dużo i mnóstwo zespołów, które są na pewno większymi faworytami niż my. My mamy spokojnie się w tej lidze utrzymać i zrobiliśmy dzisiaj pierwszy malutki kroczek, a to jest pierwsza kolejka. Nikt nie będzie popadał w hura optymizm, tylko do ciężkiej roboty od poniedziałku i tyle.
Sporo nowych zawodników, ale te niektóre akcje, szczególnie ten drugi gol po wymianie szybkiej piłek zdobyty przez młodego Ernesta Korka. Piękna akcja z Janem Patrzyńskim.
No myślę, że bramka do pokazywania w Ekstraklasie, bo tak to wyglądało, ale gdzieś też nie ukrywam, że pracujemy nad tymi elementami. Ja się tylko cieszę z tego, że one potrafią być przełożone na mecz. No fajnie, cieszymy się, za chwilę już chłopacy, słyszę, w szatni świętują. Chwila radości, regeneracja i od poniedziałku akcja KP Starogard, na pewno z jednym z faworytów tej ligi gramy, bo takie jakie oni wzmocnienia zrobili, to papier przyjmie wszystko, ale to jest tylko papier. My będziemy się starali mimo wszystko sprawić wiele niespodzianek i tak podchodzimy do każdego kolejnego spotkania.
Znowu jest trzecia liga, znowu jest z Janem Paczyńskim, który otwiera wynik spotkania z Bałtykiem Gdynia, ostatecznie wygrany mecz 3-1, ale chyba fajnie się grało.
Najważniejsze było to, że zaczęliśmy od zwycięstwa ten mecz, bo taki był cel. Jedziemy po następne cele, także cieszymy się z tego zwycięstwa i cała drużyna zasłużyła na to.
Ta drużyna Unii Swarzędz mocno przebudowana, ale po tej drugiej akcji, na drugiego gola, kiedy wymieniliście te piłki, to nie wyglądało. Wyglądało, jakbyście grali 10 lat.
A na początku, powiem szczerze, było nerwowo, ale później weszliśmy w ten mecz i tak samo było po drugiej bramce. Nie? Też zaczęliśmy grać, a po drugiej bramce znowu było nerwowo, więc no, myślimy, że na treningach znowu to poprawimy, więc będzie dobrze.
Tak patrzycie na pewno na ten zestaw wszystkich drużyn w piłkarskiej trzeciej lidze i wcale łatwo nie będzie. Tak słyszałem ze słów trenera, z którym rozmawiałem przed chwilą, wynika, że chcecie taką małą rzeczką spokojnie sobie w tej trzeciej lidze w tym sezonie grać.
Tak, nikt nie mówi, że będzie łatwo w trzeciej lidze, także będziemy ciężko pracować i na treningach i na meczach, więc będziemy się pokazywać jak najlepszej strony.
Indywidualnie chyba u ciebie też wszystko w porządku, bo przed tym meczem trzecioligowym odebrałeś nagrodę za bycie w 11 czwartej ligi piłkarskiej, czyli forma Jana Paczyńskiego cały czas jest.
Bardzo mnie cieszy to wyróżnienie i to jest dla mnie kolejny krok do trzeciej ligi, żeby pokazać jak się najlepszej strony i się nie zatrzymywać.
A w premierowym meczu piłkarskiej trzeciej ligi w nowym sezonie Unia Swarzędz, przypomnijmy, pokonała Bałtyk Gdynia 3-1. Brawa także dla piłkarzy Sokoła Kleczew, którzy zwyciężyli Unianikowo 4-1. Później, jeśli chodzi o wielkopolskie drużyny, już takie dobrych informacji z tej pierwszej kolejki nie ma. Świt Skolwin ze Szczecina rozgromił Polonię Środa Wielkopolska 6-0. Jarota Jarocin na własnym boisku przegrał z drugą drużyną Pogoni Szczecin 0-2. No i jest remis 1-1 w meczu Pogoni Nowe Skalmierzyce z KP Starogard Gdański. W innych trzecioligowych spotkaniach Gdańska Gdynia przegrała z Błękitnymi Stargard 2-5, Stalem Gniewino uległ Olimpii Grudziądz 0-4, Unia Solecy Kujawski przegrała z Kartuzją Kartuzy 0-1, a Wineta Wolin uległa Bydgoskiemu Zawiszy 1-3. I zaglądamy także do pierwszej kolejki nowego sezonu futbolowej w czwartej lidze w Wielkopolsce. Oto rezultaty. Notecie Czarnków zremisowała 0-0 z Kotwicą Kurnik, także 0-0 w meczu Wiktorii Września z Lipnem Stęszew. Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała Koronę Piaski 1-0. Nielba Wągrowiec uległa Polonii Marcinkom Kępno 0-1. Obra Kościan przegrała z Mieszkiem Gniezno 0-3. Centra Ostrówy Wielkopolski pokonała Polonię Leszno 3-1. LKS Gołuchów zwyciężył dzisiaj Huragan Pobiedziska 3-2. Trwa od godziny 17 mecz SKP Słupca z Wartą Międzychód, a spotkanie Iskry Szydłowo z Wiktorią Skarszew zostało przełożone na 21 dzień września. Tyle o piłce nożnej, także tej regionalnej. Za kilka minut połączenie z Lubinem i bezpośrednia relacja z drugiej połowy meczu Zagłębia z Kolejorzem. Do przerwy przypomnę 0-0, a to wykorzystajmy jeszcze ten czas. Przenieśmy się teraz na te poznańskie Jezioro Maltańskie, które przez ostatni weekend zdominowali młodzi wioślarze.
W ten weekend na Jeziorze Maltańskim Enea Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, także Mistrzostwa Polski Młodzików. Szef Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo, także prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, pan Aleksander Daniel.
Mamy przeszło 350 zawodników. Praktycznie biorąc, wszystkie kluby wioślarskie w Polsce są reprezentowane. Zawody są dla tej kategorii wiekowej ostatnimi zawodami głównymi sezonu, bo przyznajemy tytuł Mistrza Polski, Młodzieżowego Mistrza Polski i Mistrza Polski Młodzików. W związku z powyższym myślę, że dla tych zawodników jest to ukoronowanie tego sezonu.
Na krajowym podwórku na pewno, natomiast też ta czołówka nie całkiem niedawno rywalizowała na Mistrzostwach Świata we włoskim Vareze. Także niedługo Mistrzostwa Europy. Jeśli chodzi o zbitkę tych terminów, strzeliliście się pomiędzy dwie duże imprezy.
Nie strzeliliśmy się pomiędzy dwie duże imprezy. Kalendarz międzynarodowy przyjmowany jest 4 lata naprzód. W związku z powyższym właściwie to jest rytm olimpijski. Poszczególne, nie tylko my, bo poszczególne federacje krajowe pod ten kalendarz dopiero przygotowują swoje własne kalendarze, także nasz kalendarz polski powstaje 2 lata mniej więcej przed zawodami. No ma to na celu właściwie przygotowanie szkoleniowe. No, trenerzy i szkoleniowcy muszą mieć pewien rytm szkolenia. No, trudno zrobić Mistrzostwa Polski, a za tydzień zrobić na przykład Mistrzostwa Europy, albo odwrotnie, pojechać na Mistrzostwa Europy i potem prosić zawodników, właściwie kazać zawodnikom startować na Mistrzostwach Polski. Wiadomo, że oczywiście dla zawodnika start na zawodach międzynarodowych jest ważny.
To jeszcze o warunkach w ten weekend porozmawiamy, bo kiedy rozmawiamy w sobotnie popołudnie, delikatny wiatr wieje. Czy to powoduje jakąś falę? Czy zawodnicy narzekają na warunki, czy niespecjalnie?
No widać, że stoimy na ten, widać, że jezioro jest pofalowane. Ten wiatr akurat, który dzisiaj wieje, jest dosyć specyficznym wiatrem na to, ale ten wiatr dzisiejszy, który biegnie wzdłuż toru, po prostu pomaga zawodnikom, niesie ich do mety. Stąd niezłe czasy, stąd i bezpieczne.
Jeszcze na koniec zapytam o wielkopolskich zawodników. Czy oni tutaj w tej krajowej stawce się liczą w tych kategoriach wiekowych? Jak to wygląda?
Wśród młodzików, muszę powiedzieć, mamy pewien regres. Nie jest tak dużo ich i to też widzimy, że będziemy musieli mocniej popracować. Młodzieżowcy, jest to nasza silny punkt dzięki Szkole Mistrzostwa Sportowego i dzięki zaangażowaniu klubów. Trzon kadry Polski młodzieżowców stanowią Wielkopolanie, zwłaszcza na tych dużych łódkach typu 8, 4. Myślę, że to jest dobry prognostyk na nas, bowiem ci zawodnicy lada moment przejdą do kategorii seniorskiej i być może Paryż jest w zasięgu ich możliwości. Czy uda się, no, mają 2 lata na to, żeby udowodnić stadzi na to.
Na kortach z Radiem Poznań.
Międzynarodowy turniej Wojciecha Filipaka na kortach poznańskiego AZS. W finałach mamy tylko polskich jedynych reprezentantów, naszą parę deblową.
Piotr Czaczkowski,
Gabriel Matuszewski.
Graliście w finale przeciwko włosko-hiszpańskiemu duetowi Andrea Meduri i Felipe Berini. Skończyło się porażką 6-7 i 3-6.
W pierwszym secie trochę szczęścia zabrakło, w drugim na początku też. Szło równo, ale tamci mieli trochę więcej szczęścia.
Patrząc na to tak, że w pierwszej rundzie broniliśmy 5 piłek meczowych, no to turniej nie wyszedł aż tak źle.
My już gramy turniejowe, mamy punkty ATP, więc tak. To było taki turniej, żeby go wygrać. Niestety się nie udało.
Chyba najbardziej sentymentalny dla Wojciecha Filipaka 46. edycja Grand Prix Wojciecha Filipaka na tych macierzystych kortach.
Gratuluję drugiego miejsca.
Przy Noskowskiego. Przed momentem gratulacje dla polskich deblistów, którzy zagrali w finale. Panie Wojtku, jest prawda w tym, co powiedziałem?
Tak, no serce się raduje naprawdę na tych kortach, gdy widzę młodzież, która walczy ofiarnie, daje z siebie wszystko, później się ściskają, powstają przyjaźnie, grają bardzo fair, dżentelmeńsko, z całego świata przyjeżdża młodzież. Także jeszcze raz dziękuję moim rodzicom, że założyli ten turniej, że moi rodzice wpadli na taki pomysł i że my możemy pielęgnować te tradycje przez tyle lat. Jest to chyba jedna z najdłuższych cyklicznie trwających imprez takich sportowych w Polsce. Także jestem bardzo dumny. Kiedyś pędziłem w świecie, nie miałem tak czasu, żeby zawsze tu bywać na tym turnieju. Moi rodzice mnie reprezentowali, ale już od wielu, wielu lat jestem tu i naprawdę za każdym razem przeżywam mocno i widzę nowe talenty, które się pokazują. Także Korty AZS-u, Jacek Muzolf, świetna organizacja. To naprawdę dla mnie duże przeżycie.
Nie chcę dzisiaj zbyt dogłębnie analizować gier tenisowych, ale tak właśnie patrzę w lewą stronę od czasu do czasu. Te pociągi, które tutaj od 76 roku przejeżdżają, bardzo się zmieniły, ale tak z ręką na sercu, tenis też się mocno zmienił.
No, tenis pozostaje dalej piękną grą i przede wszystkim jest grą. I nie zawsze ci, którzy mocno uderzają, wygrywają. Choćby świetnie to pokazała nasza wspaniała młoda tenisistka Kwalińska w Wimbledonie. Delikatnej postury, delikatnie gra i wygrała z dwoma świetnymi tenisistkami, pokonała je właśnie w słynnym Wimbledonie, także to samo tu widzimy. Na przykład Libańczyk Fadi Bidan, który mi imponuje, który jest bohaterem tego turnieju. Nawet jeżeli nie wygra tego turnieju, to będzie bohaterem, bo od pierwszej rundy, kiedy obserwowałem go na korcie piątym, bardzo blisko tej ściany, gdzie uczyłem się grać kolejowej słynnej, która stała się ścianą tenisową, rozgrywa mecz z innym Belgiem, jakiś morderczy, grali prawie 4 godziny i on wygrał. Później kolejne 3 długie sety, kolejne 3. On cały tydzień walczy, później jeszcze grał deble i mimo wszystko w tym finale gra dzielny Libańczyk 3 sety i walczy przeciwko faworyzowanemu Belgowi Emilien Demane, który od początku jest tu jedynką, rozstawiony z jedynką i faworytem. Także naprawdę podobnie u dziewczyn grała i wspaniale Serbka i niektóre Polki, ale w finale spotkała się Jelizaweta Kotliar, Ukrainka, i Anlin Puls, Niemka, i obie grają naprawdę na wysokim poziomie. Także mówiliśmy o tych przeżyciach, o emocjach, ale poziom tenisowy jest też naprawdę bardzo wysoki. Oni grają wszyscy wspaniale. No, jestem zachwycony i to nie tylko mocnymi uderzeniami, ale też precyzją gry i techniką i pomysłowością i walecznością, bo o tym wspomniałem na samym początku.
Jakkolwiek to nie brzmi, to mistrzowie Polski w trzecim ligowym występie nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy 2022-2023 z pierwszym punktem, o którym donosił nasz sprawozdawca z Lubina. Przypomnijmy, 1-1 w starciu kolejorza z Zagłębiem. Gol Isaka z rzutu karnego, wcześniej łakomego dla drużyny z Lubina po ładnym strzale z dystansu. Wcześniej, przypomnijmy, dzisiaj grali piłkarze poznańskiej Warty. Niestety przegrali u siebie w Grodzisku Wielkopolskim z Pogonią Szczecin 1-2. Dwa trafienia dla Pogoni Kamila Grosickiego i samobójczy gol Roberta Iwanowa. Honorowy gol, jak się później okazało, dla Zielonych Adama Srylaka. Posłuchajmy, co po tym meczu Ekstraklasy powiedzieli obaj trenerzy. Szkoleniowiec Pogoni Jens Gustafsson i opiekun barciarzy David Szulczak.
First of all, I'm really happy for the win. This was a game that was tough for us.
Przede wszystkim cieszę się ze zwycięstwa dzisiaj. Myślę, że to było dla nas ciężkie starcie. Graliśmy w pierwszej połowie akceptowalnie. Zresztą wynik mówi sam za siebie. Prezentowaliśmy momentami dobry futbol i wyglądaliśmy na takich, którzy muszą wygrywać i tak właśnie było do przerwy. Druga połowa zaczęła się bardzo źle dla nas. Od razu bardzo szybko stracony gol. Nie mogliśmy pokazać własnego stylu, ale koniec końców pokazujemy znowu prawdziwy dół drużyny i za to jestem bardzo wdzięczny. Jestem dumny z zawodników, że właśnie potrafili tak cierpieć, potrafili zrobić wszystko, żeby zwycięstwo było po naszej stronie, dla klubu, dla siebie samych i dla miasta.
Zrobiliśmy dzisiaj dużo, żeby zdobyć jakiś punkt albo punkty, ale zrobiliśmy też dużo, żeby tych punktów nie zdobyć. Nie dopuszczaliśmy Pogoni do jakichś klarownych sytuacji, nie przypominam sobie, że było dużo celnych uderzeń na naszą bramkę. Funkcjonowaliśmy nieźle w obronie i w obronie niskiej, blisko swojego pola karnego i w podejściu do pressingu, szczególnie w tej drugiej połowie było widać też te nasze odbiory i to, że ta gra toczyła się na połowie Pogoni. Jeśli chodzi o naszą grę w ataku, trochę musimy też dołożyć jeszcze do tego więcej dokładności, natomiast wydaje mi się, że z przebiegu meczu byliśmy często w polu karnym Pogoni. częściej niż Pogoń w naszym. Wielka szkoda, że nie zdobyliśmy dzisiaj żadnego punktu i tak reasumując to, jak do tej gry, którą mamy, dołożymy ciut więcej jakości w polu karnym przeciwnika i sami nie będziemy w prosty sposób prokurować sytuacji do naszych rywali, to wszystko wróci na dobrą ścieżkę.
Warta Poznań, Pogoń Szczecin 1-2. W innych meczach zakończonych w czwartej kolejce Jagiellonia, Białystok, Radomiak 1-2. Lechia Gdańsk, Korona Kielce 0-1. Legia Warszawa, Piast Gliwice 2-0. Stal Mielec, Krakowia także 2-0. Śląsk Wrocław, Łódzki Widzew 0-0. W Lubinie Zagłębie, Lech Poznań 1-1. O 20:00 dzisiaj mecze Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa, a na koniec tej kolejki jutro o 19:00 w Płocku Wisła zagra z Miedzią Legnica. Następne piłkarskie emocje na radiowej antenie. W czwartek, jak mówił Dawid, od 20:30 rewanżowy mecz Ligi Konferencji Europy. Na bułgarskiej Lech zagra z Wikingurem Reykjavik i transmisja w Polskim Radiu Poznań. Następne wydarzenia ligowe to za tydzień, w niedzielę 14 sierpnia. Uwaga! Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie, tym razem nieco później, bo od 19:05 wystartujemy, a to dlatego, że od 20:00 za tydzień w niedzielę będziemy dla Państwa transmitować też z bułgarskiej mecz Lecha ze Śląskiem Wrocław. I wreszcie w następny poniedziałek świąteczny, 15 sierpnia od 19:00 w MC Radiu, bezpośrednia relacja z Kielc z meczu Korony z poznańską Wartą.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Szybki przegląd wydarzeń na żużlowych torach w ten weekend. Wczoraj w znakomitym stylu zawodnik Fogo Unileczno Janusz Kołodziej wygrał w niemieckim Gistrow drugą eliminację żużlowych mistrzostw Europy. W finale Janusz Kołodziej pokonał Patryka Dudka, Brytyjczyka Daniela Buleya i Duńczyka Leona Madsena. I Kołodziej objął prowadzenie punktacji generalnej po dwóch eliminacjach z dorobkiem 29 punktów. Drugie miejsce zajmuje Patryk Dudek. Trzecia runda SEC, czyli Mistrzostw Europy, odbędzie się na torze w Łodzi 3 września, a ostatnia finałowa 23 września w Pardubicach. Zaglądamy na tory ligowe w żużlowej Speedway Ekstralidze. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej już w piątek. Fogo Unileczno przegrała z Włókniarzem Częstochowa 40-50, a w Grudziądzu GKM pokonał Arget Malese Ostry Wielkopolski. Niestety to już drużyna Spadkowicza 47-43. Dzisiaj zaplanowane dwa mecze, jeden zakończony. Toruński Apator zremisował ze Spartą Wrocław 45-45. Rozpoczął się mecz w Lublinie Motoru ze Gorzowską Stalą. W pierwszej lidze ćwierćfinały. Trzy mecze. Orzeł Łódź pokonał Stelmet Falubas Zielona Góra 50-40. Trans Landshut Devils przegrali z Wilkami Krosno 40-50, a Zdunek Wybrzeże Gdańsk pokonał Polonię Bydgoszcz 46-43. To pierwsze mecze ćwierćfinałowe fazy play-off. My natomiast patrzyliśmy wczoraj z zaciekawieniem na Derby Wielkopolski, półfinale play-off żużlowej drugiej ligi. Zacięte, nieprawdopodobnie emocjonujące spotkanie Metaliki Recycling Kolejarza Rabicz ze Speckaus PSŻT Poznań, wygrane przez Poznaniaków ostatecznie 49-41. Znakomicie bardzo wyrównany skład drużyny Skorpionów Poznańskich. 10 punktów zdobył Kasper Gomulski, 9 Rune Holta, 8 punktów Francisa Gustza i Damiana Rotajczaka, po 7 punktów Kevina Pfeiffera i Emila Brojma. I wygrana drużyny poznańskiej, rewanż w tym półfinale 20 lub 21 sierpnia na goleńcińskim stadionie. A my już niebawem przeniesiemy się na Tor Poznań.
W sportowym rytmie.
Zaglądaliśmy ostatnio bardzo często na Tor Poznań, na różnego rodzaju zawody, czy to motocyklowe, czy samochodowe, czy rally crossowe, czy autocrossowe, ale z kolei patrząc na kalendarz sierpniowy, to będzie już prawdziwa niemalże kulminacja wyścigów kartingowych i to nie tylko w naszym kraju. Szef Komisji Kartingowej w Automobil Klubu Wielkopolski, pan Tomasz Kędziora, zgadza się, będzie bogaty terminarz.
Tak, sierpień stoi tydzień w tydzień kartingiem. Dwie imprezy mamy na zaprzyjaźnionym torze w Czyńcu, ze względu na to, że zawodnicy chcą tam się ścigać. Nie ma chętnych, żeby podjąć rękawice i zrobić coś na innym obiekcie, a już w ogóle za granicą. Nam się to w zeszłym roku udało i to wyśmienicie. Dlatego kontynuacja dwóch weekendów pod rząd w miesiącu sierpniu. Po czym wracamy do Polski 19-21 sierpnia, szósta runda Pucharu Rock Cup Poland i tydzień później trzecia i ostatnia runda kartingowych Mistrzostw Polski.
Jak ten sezon się toczy? Na razie bez żadnych perturbacji. Wiadomo, że to wszystko zaczęło się też w Poznaniu takimi zawodami charakterystycznymi. Memoriał Henryka Śródeckiego, a potem jeszcze poszła ta walka Mistrzostwa Polski.
Znaczy, walka o Mistrzostwo Polski zakończy się w Poznaniu, tak jak mówiłem, w ostatni weekend sierpnia. Tak naprawdę wszystko jest jeszcze tam do wyciągnięcia w każdej kategorii, także na pewno wyścigi będą ciekawe. Natomiast co do pucharów, myślę, że też ostatnie wyścigi, ostatnie rundy. Rok akurat będzie kończył Bydgoszczy, Rotax w październiku, tydzień po samochodach. Pierwszy weekend października też zapraszamy na 7. rundę Rotaxa. Także myślę, że no jest o co walczyć. W Pucharze Roka walczymy o finał światowy we Włoszech, natomiast w Pucharze Rotaxa walczymy o finał światowy w tym roku w Portugalii, a w KMP walczymy o to najważniejsze, o tytuł Mistrza Polski.
Jeżeli chodzi o ten układ sił, już myślę o personaliach. Co się zmieniło w porównaniu z sezonem 2021?
Zmieniło się dosyć dużo, bo zawodnicy poprzesiadali się z młodszych kategorii już z racji wieku do kategorii wyższych, starszych, szybszych. Ci, którzy wygrywali w małych kategoriach, w tych 60-tkach, czy tam w tych mikro, mini, w juniorze radzą sobie całkiem nieźle i powiem szczerze, że myślę, że na koniec roku, czy tam sezonu, na zakończeniu sezonu w Warszawie, czy gdziekolwiek ono będzie, no parę tytułów zostanie w Wielkopolsce.
No właśnie, to powiedzmy, że kilku zawodników, którzy są tymi największymi faworytami w różnych, czy to pucharowej rywalizacji, czy mistrzowskiej. Ja wiem, że niechętnie pan by wszystkich chciał pochwalić, no ale zawsze są takie rodzynki, które zwracają uwagę tego środowiska kartingowego bez wątpienia.
No mamy Antoniego Kosibę, junior roku. Początek nie za bardzo udany, teraz chłop odpalił, pojechał. Kogo tam jeszcze mamy? No Bartka Grzybacza mamy z Rotaxa Marcela Rudnickiego, mamy w dwóch kategoriach, mamy Kacpra Raipolda, który już tak na 90% ma ten bilet do Portugalii w kategorii mikro. Wygrał do tej pory wszystko, co mógł wygrać, czyli wszystkie czasówki, wszystkie wyścigi. Chyba bodajże jeden tylko wyścig finałowy oddał, natomiast wygrywa wszystko. No jest tych zawodników niezliczona ilość, bo w samym naszym klubie tak naprawdę jest zrzeszonych praktycznie 60 zawodników jeżdżących w Polsce i nie tylko w Polsce. Także no ciężko jest tutaj tak z głowy to powiedzieć, aczkolwiek jestem ostatni, który będzie opowiadał przed zakończeniem rozgrywek, kto co już będzie miał.
To jeszcze pytanie trochę łatwiejsze na sam koniec. Czy ten sezon sprawił, że także dołączają nowi? Bo wiadomo, że jest to kosztowna rywalizacja. Opiera się to głównie na kieszeniach, mówiąc kolokwialnie, rodziców. Są nowe postacie, młodzi, najmłodsi ludzie, którzy chcą spróbować sił w kartingu?
Są, no to nie ma co ukrywać, że głównymi sponsorami są rodzice. Niestety pandemia i ograniczenia związane z dostępem dzieci w pokazach, że tylko zawodnicy licencjonowani, niestety odbiła się to bardzo mocno na kartingu. Niemożliwość organizowania dla nich tych przejazdów pokazowych w czasie normalnych zawodów, to jest bardzo zauważalne, aczkolwiek no narybek jest świeży, do przypływa nowa krew, także są chętni ci, którzy raz wsiądą, myślę, że szybko nie wysiądą z tego go-karta.
Tyle na razie w audycji w sportowym rytmie, tym specjalnym wydaniu o sporcie motorowym. A już niebawem, za niespełna 2 minuty, porozmawiamy o lekkiej atletyce i to w różnym wymiarze. Najpierw spotkamy się z Patrycją Wyciszkiewicz. To też interesujące w kontekście znakomitych występów polskich zawodniczek biegających na 400 metrów podczas wczorajszej diamentowej ligi w Chorzowie. Fenomenalny bieg tej, której zajęła drugie miejsce Natalii Kaczmarek, ale drugi w historii po Irenie Szewińskiej. Wynik poniżej 50 sekund, jeśli chodzi o dystans jednego okrążenia. Wczoraj też wygrana Pawła Fajtka, a więc najpierw Patrycję Wyciszkiewicz usłyszymy, a później Grzegorz Hałasik porozmawia z wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, panem Tadeuszem Osikiem, poznaniakiem, który będzie dowodził także polską reprezentacją na zbliżających się Mistrzostwach Europy w Monachium. To już niebawem.
Cały czas jestem w czasie rehabilitacji, z nogą pracuję cały czas nad tą nogą, żeby ona wróciła do pełnej sprawności. Zaczęłam trochę biegać, natomiast do treningu biegowego jeszcze mi bardzo dużo brakuje. No zobaczymy, myślę, że na przełomie września, gdzieś w połowie września się okaże, czy noga będzie gotowa do treningu, czy nie.
Jak się pracowało w roli naszej koleżanki po fachu w telewizyjnym studiu podczas Mistrzostw Świata w amerykańskim Eugene?
Rewelacyjnie. Jakbyście mieli wakat, to ja chętnie przyjdę.
To jest mocna odpowiedź, a tak na poważnie, to jest pewna trudność tak na gorąco oceniać. No, było nie było swojej koleżanki.
Myślę, że po występie dużo emocji we mnie było, natomiast no, myślę, że jakoś sobie z tym dałam radę, poradziłam. Dużo lepiej mi się oglądało to ze studia w momencie, kiedy mogłam gdzieś coś skomentować, niż siedząc w domu przed telewizorem.
To teraz wracając do ciebie, wspomniałaś o tym powolnym takim wchodzeniu. W rozmowach z tobą też nigdy nie wyznacza się takiej granicznej daty takiego przyspieszenia, nic na siłę, mówiąc najbardziej prostym językiem. Jak się spodziewasz, jak to wszystko może progresować, jak mówią mądrzy w szkoleniu?
No jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to podejrzewam, że gdzieś tutaj hala może będzie pierwszym takim momentem, żeby się gdzieś sprawdzić, spróbować, zobaczyć, jak to wygląda, przypomnieć sobie, jak to jest startować i jak wyglądają te emocje w czasie biegu. Natomiast, no co, docelowo sezon letni i zobaczymy.
Sztafeta mieszana, sztafeta 400 metrów dziewczyn. To kusi wciąż Patrycję Wyciszkiewicz-Zawadzką w kontekście Paryża 2024?
Patrycja jest głodna sukcesu i nieważne, czy to będzie sukces na dystansie 400 w sztafecie, czy dystansie 800 metrów. Ja po prostu będę pracowała na tyle, żeby sobie ten medal z igrzysk przywieźć.
Sama tego chciałaś. Te 800 metrów już jest też no, rehabilitowane i trenowane?
Taki jest plan, że jak wrócić, to wrócić mocno w biegu na 800 metrów. Ja wiem, że mój komfort psychiczny i to, co sobie cenię teraz, jakby nauczyłem się przez ten ostatni czas, że psychika jest ważna i nie wiem, czy bym była gotowa, żeby wrócić na bieganie na 400 metrów, bo wiem, ile ostatnie dwa sezony mnie nerwów, spokoju i stresu kosztowały, więc myślę, że chcę zacząć robić coś, co mi będzie sprawiało radość, coś nowego, po prostu zacząć pisać nowy rozdział.
W sportowym rytmie.
Za nami lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Eugene w stanie Oregon. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tadeusz Osik. Panie prezesie, 4 polskie medale. 1 złoty Pawła Fajtka, srebrny Wojciecha Nowickiego i Katarzyna Zdziebło. 2 srebrne medale w chodzie na 20 i na 35 kilometrów.
Gdyby patrzeć na ilość zdobytych medali, to myślę, że jest to w miarę tego, co planowaliśmy. Planowaliśmy od 3 do 5 medali. Tyle, że nie planowaliśmy chodu, planowaliśmy inne konkurencje, na przykład 800 metrów męskie, bo do tego mieliśmy jakby podstawy. Także Ada Sułek też, także tutaj mieliśmy jakby podstawy i sztafeta mieszana oczywiście, do tego, żeby tam liczyć na medale. Chociaż wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo jednak jest to rok poolimpijski dla naszych lekkoatletów, gdzie naprawdę tam było dużo startów, dużo przygotowań przez 5 lat. No i niektórzy po prostu zaczęli później przygotowania. Jeszcze były starty na hali, także materiał, że tak nieładnie powiem, ludzki już jest troszeczkę podmęczony i o tym no, wiedzieliśmy i mimo wszystko liczyliśmy w niektórych, tak jak powiedziałem, konkurencjach na znacznie lepszy występ, chociaż zakładamy, że się starali i wyszło jak wyszło.
No, jeśli chodzi o 4. miejsce Adrianny Sułek, to jest młoda zawodniczka, więc tu jeszcze możemy mówić o przyszłości, ale sztafety, o których pan wspomniał, 4x400 mieszana, brak awansu do finału kobiecej sztafety 4x400 metrów, polegli 800 metrowcy w kwalifikacjach. To nawet chyba nie jest niedosyt, ale zawód.
Chcemy sprawdzić tych zawodników jeszcze i te zawodniczki na Mistrzostwach Europy. I jeżeli tam się powtórzy taka sytuacja, że będzie słaby występ, no to już będziemy wiedzieli niestety, że takie przygotowania były nie najlepsze.
Nie obyło się też bez takich i medialnych, trochę przepychanek. Tutaj oczywiście chodzi o występ Anny Kiełbasińskiej. Pan będzie szefem ekipy na Mistrzostwa Europy. No, trochę będzie pan musiał też nad tym pewnie przed Mistrzostwami Europy zapanować, żeby, nie wiem, oczyścić atmosferę w tych grupach biegowych?
Już tam były prowadzone rozmowy. Tomek Majewski, wiceprezes Polskiego Związku, już tam prowadził rozmowy takie uspokajające, ale no, atmosfera jeszcze jest napięta, jeszcze buzuje. Także myślę, że na miejscu będzie tych rozmów dużo i trzeba będzie wiele rzeczy jeszcze tam łagodzić. Tym bardziej, że wstępne przymiarki, które robiliśmy do Mistrzostw Europy, to jest 81 osób, jeżeli chodzi o zawodników, czyli to będzie bardzo, bardzo duża ekipa.
I gdy spojrzymy trochę inaczej na tabelę medalową, to okazuje się, że jeśli chodzi o Europę, to Polska cały czas jest na czele. Przed nami te 7 miejsc to kraje pozaeuropejskie.
Ale oczywiście Mistrzostwa Europy jakby to będzie nowe rozdanie i nowe przygotowania. Nasza ekipa też będzie zgrupowana w Spale już od 1 sierpnia i będzie tam do wylotu na Mistrzostwa Europy i myślę, że inne kraje też tak robią i też zapewne poszerzą również, tak jak my, skład, bo chcemy sprawdzić, tak jak mówię, tych zawodników, którzy gorszy mieli występ w Eugene, a również i dużo młodzieży wysyłamy, także tam chcemy jakby zobaczyć tą młodzież naszą zdolną.
Wielkopolska reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Eugene nie była zbyt liczna. Trzy osoby, dwóch biegaczy na 400 metrów nie pobiegło. Nawet w kwalifikacjach sztafety wrotyński młociarz nie dostał się do finału. Będzie liczniejsza wielkopolska reprezentacja na Mistrzostwa Europy w Monachium?
Zakładam, że tak, że już z tego co wiem, to już ma kwalifikację jeden sprinter do sztafety 4 razy 100 metrów. Walczy o trzymanie się w rankingu Ada Szustak. Myślę, że Alicja Konieczek tu będzie jeszcze brana pod uwagę przy wyjeździe. No i któryś z tych 400 metrowców też. Także będzie to trochę liczniejsza i mam nadzieję, że indywidualnie może nie, ale sztafety już wystąpią na Mistrzostwach Europy.
Adrianna Szustak w trójskoku jest niepokonana na krajowym podwórku, obronione w tym roku Mistrzostwo Polski. Chyba czas, żeby ta doświadczona zawodniczka, jeżeli chce jeszcze coś osiągnąć, właśnie na międzynarodowej imprezie, gdzieś się pokazała, żebyśmy ją trochę w świadomości mieli.
No taki jest nasz cel i nie tylko tu chodzi o Adę, ale chodzi też o kilka innych zawodniczek, zawodników, tych doświadczonych i tych mniej doświadczonych, typu płotkarz na przykład Szymański, dlatego płotkarze na 400 metrów płotki, dlatego chcemy ich tam wysłać, niech już jakby zdobywają doświadczenie w tak silnej imprezie.
Powiedzmy jeszcze o tym, co dobrego wydarzyło się w Eugene, no bo nie sposób nie ocenić występu Pawła Fajtka, piąty z rzędu Mistrzostwa Świata, Wojciech Nowicki, srebrny medal.
Tak, no tutaj akurat można podziwiać ich przygotowanie do docelowej imprezy. Zawsze są bardzo dobrze przygotowani, bardzo dobre rezultaty, no i trzeba powiedzieć, że odporność też psychiczna jest ich wysoka.
Trochę rozczarowani jesteśmy występem Malwiny Kopron.
Malwina może na początku jeszcze sezonu uzyskała dobry wynik, ale później nawet na Mistrzostwach Polski w Suwałkach nie było to na tym poziomie, na którym byśmy oczekiwali.
Powiedział pan, że nieplanowane były medale w chodzie, tymczasem dwa srebrne medale Katarzyny Zdziebło. Coś chyba w sobie ma trener Tomala, Grzegorz Tomala, bo to on poprowadził do złota olimpijskiego swojego syna Dawida, a teraz chodziarkę jeszcze wykreował.
Tak, z tym, że chodziarka jest u niego od jesieni i pracowała ze swoją trenerką przez wiele lat i myślę, że tam ta główna praca techniczna i mentalna została zrobiona z tą zawodniczką, no a rzeczywiście dołożenie ręki przez trenera Grzegorza Tomale spowodowało postęp wynikowy. Wcześniej na Pucharze Świata w chodzie już też było zaskoczenie, że też tam zdobyła medal, więc jakby ta praca szła w bardzo dobrym kierunku.
Dla Dawida Tomali i chodziarzy, którzy startowali na 50 kilometrów, ciężkie może być to przejście na 35 kilometrów. Chyba trochę za szybko było dla niego na tej trasie.
Tak, to było widać. Ten chód od razu właściwie został szarpnięty mocnym tempem. Praktycznie podobnie chyba jak na 20 kilometrów. To było troszeczkę zabójcze. Myślę, że to jest kwestia pewnych zmian treningowych, obciążeń treningowych i że to na pewno nie na taki poziom, może jak na 50 kilometrów, ale na pewno na znacznie, znacznie wyższy poziom można to przenieść. Także to kwestia akcentów treningowych i dostosowania odpowiedniego treningu do jakby konstrukcji i możliwości zawodnika.
Poznań Maraton. Która to będzie edycja i powiedzmy, co wiemy na dzisiaj, na siódmy dzień sierpnia w kwestii maratonu, który już w październiku, dyrektor tej imprezy Łukasz Miedziołko.
Tak, dokładnie 16 października tego roku wraca na ulicę Poznania Królewski dystans, jakim jest 21. edycja poznańskiego maratonu imienia Macieja Frankiewicza, twórca tego maratonu. A więc po tym trudnym okresie wraca dystans 42 km 195 metrów. W międzyczasie udało nam się zrealizować dwa półmaratony. Jeden w dacie maratonu to była ta nietypowa data jego organizacji. No cóż, trwają zapisy. Widzimy, że zawodnicy, może nie tak tłumnie jak w poprzednich latach, ale zapisują się. Powoli ruszają się, ich jest coraz więcej, także zachęcamy do startu. Tego czasu to już jest tak ostatni dzwonek, można powiedzieć, żeby tak zdrowo z głową się przygotować. Tak więc 16 października czeka nas wielkie wydarzenie w stolicy Wielkopolski.
Mieliście okazję popracować już i załatwić wszystkie możliwe testy, jeśli chodzi o trasę tegorocznego 21, czyli oczko maratonu poznańskiego?
Tak, dokładnie jesteśmy już po ateście, a więc trasa została zmierzona co do centymetra. W tym roku dosyć duża zmiana w stosunku do poprzedniej edycji. Główny to jest aspekt sportowy. Zawsze mówimy, że Poznań może nie jest tak idealny jak Berlin do biegania maratonu, tak płaski, ale udało nam się dzięki pomocy służb mundurowych, podziękowania dla policji oraz miejskiego inżyniera ruchu za znalezienie alternatywy. Taką największą zmianą jest to, że nie pobiegniemy przez Maltę, przez jej środek, co spowoduje, że nie ma podbiegu na ulicy Warszawskiej, nie ma podbiegu tuż przy Malcie Ski i tuż za Maltą w kierunku Hartowa, a więc ta trasa dosłownie została obrócona. Przy założeniu będziemy biec nowym odcinkiem na początku przy Ławicy, blisko Skórzewa, ale wrócimy na odcinki te, które są znane już z półmaratonu, z Rata i tam będą już zbiegi. Wrócimy przez centrum, przez Golęcin i delikatny podbieg, bo najpierw troszkę zbiegamy przy ulicy Świętego Wawrzyńca. To jest długi podbieg, ale wiem, że zawodnicy sobie z nim poradzą. Także w naszej ocenie znacznie, znacznie lepsza technicznie trasa dla pokonania maratonu.
Medale już też przygotowane, znowu jakieś specjalne?
Tak, tradycyjnie na rewersie znajdzie się coś związane z historią Poznania, z wydarzeniami. W tym roku to będzie akcja związana z akcją Bolwerk. Także znowu upamiętniamy wydarzenia historyczne w stolicy Wielkopolski, także medal na pewno będzie fajny, ciekawy.
Skoro trasa się zmienia, to jeszcze, komentując tę rozmowę, rekordy będą notowane od nowa.
Nie, rekord odnoczony się do maratonu, a nie do jego trasy, która się co chwilę zmienia, także jak mamy nieco łatwiejszą, ten rekord będzie ustanowiony na tej nowej, najważniejszy jest atest, także jak jest mniej górek, zawodnicy są w dobrej dyspozycji, rekord i mamy nadzieję, że w tym roku padną rekordy. Pamiętamy, że teraz zawodnicy biegają w już lepszych butach, z lepszą amortyzacją, w przypadku mężczyzn, no ta granica taka, powiedzmy, nieco psychologiczna, 2 godzin 10 minut, w przypadku pań 2 godzin 30 i szybciej. Na ten moment trudno nam jeszcze podać nazwiska, rozmawiamy z tak zwaną elitą o tym, żeby tutaj w Poznaniu się pojawili. Dodam, że po tych bardzo rekordowych, światowych wynikach uzyskanych w poznańskim półmaratonie, nazwa Poznań poszła bardzo w świat. Mogę zdradzić, że z menedżerami nam się już znacznie lepiej rozmawia. Oni słyszą Poznań, słyszą, że biegacie poniżej w półmaratonie godziny, to znaczy, że tutaj nie jesteśmy anonimową imprezą, wręcz przeciwnie, także znacznie łatwiej nam się rozmawiało. Nawet ostatni półmaraton mistrz Europy Sondre Moen, który się pojawił z Norwegii, który ma rekord życiowy 2 godziny 5 minut i on przejechał, zobaczył. Także to już wszystko w głowach i nogach zawodników. My tą elitę zaprosimy, a wszystko zobaczymy 16 października. Czas pokaże.
To wtedy właśnie 21 Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. Ci, którzy się przygotowują do tego antycznego dystansu, z pewnością już pilnie trenują. A my jeszcze przez niespełna 8 minut w specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie będziemy mieli dla Państwa propozycję na nadchodzący tydzień. Jutro o 18.05 kolejny odcinek wakacyjnego ekspresu sportowego. Tym razem porozmawiamy o zmianie właścicielskiej futbolowej Warcie. Naszym gościem na żywo będzie prezes zarządu Bartosz Wolny. Postaramy się także połączyć telefonicznie z następczynią na funkcji właścicielki Warty Poznań, z panią Pauliną Sypniewską, która zastąpiła Bartłomieja Fariaszewskiego w tej roli. Jutro godzina 18.05 o organizacyjnych karuzeli w poznańskiej Warcie. Serdecznie polecam. Co w najbliższym czasie, w czwartek o 17.15 magazyn piłkarski Kolejosz. Tego samego dnia, czwartek 11 sierpnia o 20.30 bezpośrednia relacja z bułgarskiej. Rewanżowy mecz i próba odrobienia straty przez Kolejorza w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy przeciwko Wikingurowi Reykjavik na Islandii. Państwo pamiętają, było 1-0 dla mistrzów Islandii właśnie, a więc trzeba zrobić wszystko, by dostać się do ostatniej czwartej rundy play-off, by zagrać w fazie grupowej europejskich pucharów. A spotkanie z ligową piłką nożną, tą na poziomie ekstraklasy, w następną niedzielę. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Tym razem rozpocznie się, uwaga, później. Warto być z nami od 19.05 w niedzielę 14 sierpnia, bo od 20.00 będziemy transmitować z bułgarskiej mecze piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy Kolejorza ze Śląskiem Wrocław. I że weekend jest nieco dłuższy, bo mamy świąteczny poniedziałek, 15 dzień sierpnia, to też sportu nie zabraknie. Tym razem na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7. W tenże poniedziałek będziemy dla Państwa od 19.00 relacjonować mecze piłkarzy Warty. Wyjazdowy mecz w Kielcach przeciwko Koronie. A co dzisiaj? Dzisiaj warto spuentować jeszcze wydarzenia na regatowym torze w kanadyjskim Halifaxie. Tam kończą się kajakarskie mistrzostwa świata. Bohaterka bez wątpienia to Karolina Naja z Poznani, która dzisiaj zdobyła kolejne złoto. Wczoraj poprowadziła do złota kajakową czwórkę, a dzisiaj wspólnie z Anną Puławską zostały mistrzyniami świata też w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów, wyprzedzając Niemki i Belgijki. Co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? Srebro w nieolimpijskiej konkurencji C4 na 1000 metrów naszych panów. Pierwsze miejsce zdobyła osada Hiszpanii. Brąz w kanadyjkowym miksie C2 na 500 metrów Aleksandra Kitewskiego i Sylwii Szczerbińskiej. Mamy też srebro pani w kanadyjkowej czwórce na 500 metrów. Szczerbińska, Jacewicz, Szperkiewicz i Walczak zdobyły ten medal, ale jak mówiłem, Karolina Naja z Poznani i w ogóle kobieca ta reprezentacja Polski dowodzona przez poznańskiego trenera pana Tomasza Kryka w znakomitym stylu zaprezentowała się na Mistrzostwach Globu. No oby też podobnie było już później na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024. Jeszcze trwają wyścigi na długich dystansach na 5 kilometrów, ale dorobek biało-czerwonych na tej imprezie i tak jest ogromny. 7 medali, 3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy jak do tej pory. A co na innych arenach? W 9 rundzie 44. Olimpiady Szachowej w Madrasie kobieca reprezentacja Polski pokonała dzisiaj prowadzącą do tej pory w imprezie drużynę Indii 2,5 do 1,5 punktu i polskie szachistki awansowały z 4 na 1 miejsce. Serdecznie gratulujemy. Niestety Magda Linety z poznańskiego AZS-u przegrała finał tenisowego turnieju ITF Polish Open pamięci pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich na kortach Kozerka koło Warszawy. W walce o 100 rankingowych punktów WTA i terenowy samochód Magda Linety przegrała z Kateriną Siniakową z Czech 4 do 6 i 1 do 6. No i przypomnijmy, nasza drużyna Ekstraklasy dzisiaj bez wygranej. Lech zremisował w Lubinie Zagłębiem 1 do 1, a wcześniej w Grodzisku Wielkopolskim Warciarze ulegli Pogoni Szczecin 1 do 2. Dzisiaj jeszcze w Ekstraklasie o 20 mecze Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa, a dokończenie 4 kolejki jutro o 19 w Płocku Wisła podejmie Miedź Legnica. My dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone, emocjonujące, mam nadzieję, niemal 180 minut w specjalnym wydaniu audycji w sportowym rytmie, którą zrealizował Ryszard Wojtowicz, a Państwu kłania się sprzed mikrofonu Krzysztof Ratajczak. Dziękuję. Do usłyszenia.